Rosh Hashanah, czyli początek roku, głowa roku, czyli dzień, w którym zaczyna się rok. I to by było na tyle, jeśli chodzi o proste rzeczy. Teraz komplikacje. W żydowskim kalendarzu jest kilka nowych roków. Taką podstawową, takim podstawowym sporem, który jest w Talmudzie, jest spór, kiedy jest początek roku. Czy w Pesach, w Nissan, to znaczy w miesiącu, w którym wypada Pesach, czy miesiąc Tiszy, czyli Rosh Hashanah. To jest machloket, spór między Rabbi Eliezer i Rabbi Joshua. Jeden z nich mówi Rosh Hashanah, drugi Pesach. Teraz, jaka jest istota tego sporu? Tishri, czyli miesiąc, w którym wypada Rosh Hashanah, to jest miesiąc jesienny. Nissan, w którym wypada Pesach, to jest miesiąc wiosenny. Więc to jest kluczowy w ogóle spór o naturę, o naturę człowieka. Czy człowiek w swojej istocie jest optymistą, czy pesymistą? Czy natura człowieka patrzącego na świat jest tak naprawdę optymistą, ale trudności sprawiły, że jest pesymistą? Czy z natury rzeczy człowiek się rodzi, tak jak jesień, widzi, obserwuje świat, który tylko odchodzi, prawda? Który zamiera i mówi, wszystko idzie na marne. Tak jest, nic z tego nie będzie.
A rabin wspomniał o tym, że jest to święto jesienne. Czy ono się odbywa w konkretnym miesiącu zawsze? Czy nie jest to zawsze wrzesień?
Nie pamiętam, nie wiem jak w tym roku, możliwe, że wypadło, już nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. W tym roku wyjątkowo późno, to chyba od wielu lat nie było tak późno Rosh Hashanah. Ale z reguły to jest miesiąc, to jest wrzesień. To jest początek jesieni. I to w zasadzie wydaje się, że takim było zwyczajem w kolebce ludzkości, cywilizacji, czyli na Bliskim Wschodzie, właśnie tak liczenie lat, to znaczy od jesieni. Napoleon też, jednym z jego pomysłów było zmiana początku roku na 22 wrzesień, jeżeli dobrze pamiętam. To jest nadal wrzesień, to jest początek roku szkolnego w podstawówkach i w liceum. No, w październik to jest początek roku edukacji, jest coś w tym. Nawet znaleziono pisma Hammurabiego, w których zleca swoim ministrom dodanie miesiąca, ponieważ wiadomo, że było pierwotnym sposobem liczenia miesięcy księżycowo, to znaczy podług cyklu księżyca. Natomiast wiadomo też, że księżyc, cykl księżycowy, po 12 cyklach księżyca nadal brakuje 11 dni, żeby być równolegle ze Słońcem. Więc coś trzeba z tym zrobić, bo inaczej ten rok się cofa, bo 11 dni co roku. Więc co jakiś czas należy go wyrównać, tak żeby te miesiące pozostały w swoich porach roku, poprzez dodanie miesiąca. I Hammurabi zleca dodanie miesiąca Elul. Elul to jest miesiąc przed Tishri. A zwykle, jeżeli chcemy dodać miesiąc, to dodamy go na końcu roku, prawda? Jeżeli byśmy mieli zrównać rok, załóżmy sobie, że mamy zrównać ten nasz rok gregoriański i dodać miesiąc dodatkowy, to dodajemy. Ja już zrobiłem ankietę w tym, tak, może być różne pomysły, ale większość ludzi mówi, no to grudzień dodajemy grudzień, czyli ostatni miesiąc, ostatnim miesiącem się wyrównuje. Według tego wiemy, że skoro on wydał dekret, aby dodać Elul, to znaczy, że początek tego roku tamtejszego był Tishri, czyli właśnie miesiąc jesienny. Więc to był pierwotny sposób liczenia roku jesienny. Nowość żydowska polegała na tym, że my zaczynamy liczyć rok od miesiąca Nissan. To jest nasz pierwszy miesiąc. I to jest w 12 rozdziale Księgi Eksodus. Tam jest micwa, przekazanie, pierwsze przekazanie dla narodu żydowskiego. Ten miesiąc będzie początkiem miesięcy roku. I też w Torze miesiąc Tishri, który dzisiaj my obchodzimy jako Rosh Hashana, jako miesiąc początku roku, jest nazywany siódmym miesiącem. Czyli zaczynamy od środka. Więc Tora przychodzi i mówi nam, wy będziecie liczyć od miesiąca Nissan, od miesiąca wiosennego. To jest nowość. Da? I też dlatego też królowie izraelscy, ich lata panowania liczone były podług miesięcy Nissan, od Nissan począwszy. Ale ponieważ ludzkość nie świętowała Pesach, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie wyszła razem z Izraelem z Egiptu w miesiącu Nissan, więc Izrael też świętuje początek roku razem z narodami, razem z ludzkością, aby połączyć te dwa losy.
Czy to jest radosne święto, czy to jest święto takie do zadumy?
To znaczy, Rosh Hashanah jest początkiem. Początek ma zawsze dwie natury. Jest radosny, ale też jest czasem rozliczenia, czasem trochę trwogi.
Niepewności.
Niepewności, tak. Ponieważ zawiera w sobie, początek zawiera w sobie jakby w zasadzie całość. Dlatego się nazywa głowa. Jak głowa człowieka, jakby jego ma różne części, kończyny, ale wszystko jakby zaczyna się od głowy. Więc w tej głowie już jest zapisane, można powiedzieć, całość. Więc podług początku jest też dalszy rozwój. Początki są bardzo ważne. I wszelkiemu początkowi w żydowskim postrzeganiu czasu towarzyszy właśnie rozrachunek. Widui. Czyli rozprawienie się ze swoimi błędami. Tak samo tuż przed początkiem miesiąca, przed Rosh Chodesh, jest tak zwany Yom Kippur Katan. Przed Szabatem, w piątek, jest zalecane zrobić rozrachunek. Oraz wieczorem, przed pójściem spać. A wiadomo, że wieczór to jest początek dnia w żydowskim postrzeganiu czasu. Więc wszelki początek, też pod chupą, w momencie ślubu, jest jakby zalecane dla małżonków, aby zrobić rozrachunek. No, no, idziemy ku nowemu, musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Musimy się
podsumować,
tak, żeby nie wejść jak krowa i z tymi samymi błędami, z tym nastawieniem, bo to wtedy tracimy możliwość. Więc jest zalecany rozrachunek. Ale rodzaj tego rozrachunku akurat w Rosh Hashanah jest nieco inny niż 10 dni potem w Yom Kippur. W Yom Kippur, święto pojednania, człowiek schodzi wewnątrz swojej duszy i rozlicza się z różnych błędów i grzechów. Ale to jest ryzyko, ponieważ jak zaczynamy zanurzać się we swoich błędach, to zaczyna to być zbyt ciężkie jest taka tendencja, aby się z tym pogodzić. To znaczy, wow, tyle i to zrobiłem, to zrobiłem. Widocznie jest taka moja natura. I to wtedy nie ma nadziei na coś większego, na przekroczenie tego. To jest ryzykowna gra, zanurzanie się w grzechach, jak jestem grzesznik, ten, potem... Okej, okay, nieważne. W każdym razie w Rosh Hashanah robi się to w inny sposób. Rosh Hashanah opowiada się o wielkich rzeczach. Odnosi się do Boga jako króla, który jest odpowiedzialny za wszystko, stwórcy świata, gwiazdy, kosmos, jakby cała opowieść, wszystkie rzeczy wielkie, które przekraczają człowieka, o tym się mówi w Rosh Hashanah. Nie mówi się o własnych grzechach, mimo że to jest dzień sądu. Prawda? Co jest paradoksalne, bo w dzień sądu, dzień, kiedy jesteśmy sądzeni, to daj mi możliwość przyznania się, rozliczenia. Nie, teraz nie. Ty masz teraz myśleć o wielkich rzeczach. Poprzez to, że myślisz o wielkich rzeczach, zaczynasz pragnąć być tego częścią. Przekraczasz siebie automatycznie. Wychodzisz poza swoją naturę. Chcesz więcej. I to jest rodzaj tszuwy, czyli rozrachunku ze sobą, Rosh Hashana. Czyli nie poprzez zajmowanie się sobą, użalaniem się nad sobą, tylko wyjdź i zobacz. Zobacz, jak wielki jest świat i zobacz, gdzie jesteś. I samo to rodzi do pewnego rodzaju miłości, do większych rzeczy. A to automatycznie już przygotowuje nas 10 dni później faktycznie do rozrachunku ze sobą samym, ale z perspektywy tych wielkich rzeczy. Nie wiem, czy jasno mówię.
Tak, jak najbardziej. Natomiast zastanawiam się też pierwszego dnia wieczoru obchodów Rosh Hashana, ten zwyczaj wyrzucania okruchów do wody.
Pierwszego, tak, to jest strasznie. To jest coś w rodzaju właśnie odpowiedzi na to, że ponieważ to się łączy z tym, co powiedziałem, że jednocześnie dzień sądu, dzień, kiedy powinniśmy wyrzucić te różne grzechy, a jednocześnie w porządku modlitwy za dnia nie ma o tym mowy. Nie ma części modlitwy wyrzucanie, widuj tak zwany, albo tachanun, albo załamanie się za swoje czyny i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Więc oddolnie, jakby od ludzko wszedł zwyczaj jakby coś zrobienia z tym, pójściem nad wodę i symbolicznie opróżnienie kieszeni, wyrzucenie grzechów. To jest rodzaj widui.
I stosuje się to.
Tak, no, tak, jak najbardziej.
Ale oczywiście przetrząsa się wcześniej kieszenie, prawda? Żeby nie wypadły żadne...
Tak, żeby telefon komórkowy nie wypadł na przykład, tak.
Okay.
Albo jakiś, nie wiem, cyjanek wodoru, potasu, żeby nie zatruć całej odry.
Kiedy już minie noc i następuje nowy dzień kolejny, czyli już trwający ten jeszcze, o co chodzi z tym rogiem?
Szofar.
Szofar, dokładnie.
Dęcie w szofar.
No bo jak się wpisze w przeglądarkę Rosh Hashana, pierwsza rzecz wyskakująca to jest szofar właśnie.
Bo to jest mitwa charakterystyczna dla Rosh Hashana. Dęcie w szofar.
Długo się dnie.
No, kilkakrotnie, tak. Jest zwyczaj, aby słyszeć 100 dźwięków szofaru. Ten dźwięk jest podobny do płaczu, a jego celem jest pobudzenie. To wiąże się z tym wszystkim, co mówiliśmy. Początek. Aby dobrze zacząć, musimy być pobudzeni, świadomi. Ktoś musi nas wyrwać, bo inaczej, jeżeli prześpimy, to już nie ma dla nas ratunku. Szofar jest tym symbolicznym zatrąbieniem, płaczem, który jest niekomfortowy, który zmusza do jakiejś refleksji, jakiegoś zareagowania. Coś robi, nie jest przyjemnym takim usypiającym dźwiękiem, tylko jest
alarmowym. Tak.
Alarmowym, tak. Więc alarm powoduje, że przynajmniej jest jakiś impuls do tego, żeby dokonać jakiejś refleksji, aby nie przegapić tego dnia, nie przegapić początku, nie przegapić okazji do tego, żeby zacząć od nowa.
Z czego jest wykonany szofar?
To jest róg.
Barani.
Zazwyczaj barani.
Albo?
Tak. Zazwyczaj barani. Nie, nie jest,
a z czego nie może być zrobiony szofar?
Jest rodzaj zwierząt, które mają poroże podłużne, prążne, nie wiem, jak to się mówi, takie. Które nie mogą być. Ale to jest halacha. Nie chcę o tym specjalnie teraz mówić, bo są zwierzęta, które ich poroże jest koszerne, są zwierzęta, których nie. Głównie mówi się o tym, że oczywiście, że z cielca nie może być szofar, prawda? Ponieważ cielec łączy się z grzechem złotego cielca, a więc sam w sobie nie może być. Kategor loja holi od sanegor, czyli oskarżyciel nie może być obrońcą, to się tak mówi, tak? Grzech złotego cielca jest oskarżycielem narodu żydowskiego, pamiętacie, co zrobiliście? A my teraz w Rosh Hashana trąbimy, zobaczcie, jaki jesteśmy super, trąbimy, spełniamy mitzwot. No nie da się, więc to się mówi tak, czyli z cielca róg nie może być używany.
Ile czasu trwa dęcie?
Czasu? To zależy od sprawności. To jest wplecione w modlitwę roszaszanową. To zależy wszystko od kongregacji, jak oni rozciągają te modlitwy albo skracają.
No dobrze, a jak rabin przeprowadzał w tym roku Rosh Hashanah, no to ile trwało dęcie?
To trzeba zrozumieć, że dęcie to są różne serie, które są rozrzucone.
Bo pytam też,
trudno powiedzieć, 10 minut.
Pytam, bo nie można się chyba podpierać, prawda? Osoba, która...
Tak, wszyscy powinni na stojąco, jako symbol uważności, prawda? Nie, że zajmowania się czymś innym. To jest tak, że to jest w porządku modlitwy, tak, to jest, rozpoczynamy dęcie w szofar, potem przechodzimy do modlitwy Amida, gdzie są trzy razy wplecione porządki dęcia, potem ta modlitwa jest powtarzana przez Hazana, czyli prowadzącego modlitwy, i też one są wplecione w ten sam sposób. Tak? A potem po końcu modlitwy jest kadisz, w którym też jest wplecione dęcie w szofar. Także trudno to powiedzieć, ponieważ to zależy od prędkości modlitwy, od tego, czy tam są dużo pieśni też modlitewnych. To zależy, jak Hazan, jak kongregacja zniesie, to może trwać nawet półtorej godziny, prawda, całość. A może to się zamknąć w krótszym czasie, w pół godziny na przykład. Prawda? Ale samo te serie dęcia w szofar, no to jest tkija. I tak trzy razy porządek, potem tak, mniej więcej, więc nie wiem, czas, 5 minut, 6 minut, taka jedna seria. Może nawet nie. Trudno powiedzieć czasowo. Wow, to jest ciekawe, bo może właśnie wtedy się po prostu nie postrzega czasu, bo wtedy ten dźwięk tworzy to wszystko. I to jest Nie, czas jest nieistotny.
I jak w każdym święcie, pod koniec dnia albo na początek nowego dnia następuje?
Jedzenie.
Jedzenie.
No, oczywiście.
No właśnie, ale co się je?
To jest święto.
Co się je na Nowy Rok?
Tradycyjnie oczywiście chałkę z miodem. Wieczorem jest konkretny seder, gdzie się spożywa jabłko z miodem, daktyle, ciecierzycy albo fasole, por, to jest wszystko w porządku, w tak zwany seder Rosh Hashanah. Też jest zwyczaj jedzenia rzeczy, które są zapakowane, to znaczy jakieś gołąbki, pierogi, taki to jest też symbol Rosh Hashanah, że w nim się zawiera wszystko.
Owoce granatu?
Też.
Też są symbole.
Tak, to jest część sederu. To zależy od oczywiście kongregacji. Inne zwyczaje jedzeniowe mają Aszkenazyjczycy, inni Żydzi z Maroka, z Iraku. Mhm. To już jest opowieść. To już jest osobna, bardzo istotna rzecz, ponieważ jedzenie jest bardzo istotne w życiu człowieka. W żydowskiej tradycji jest to podkreślane, ponieważ spożywanie jest największym dowodem na to, że nie jesteśmy samowystarczalni, nie jesteśmy bogami tutaj, tylko że potrzebujemy czegoś zewnętrznego do tego, żeby żyć. Więc to jedzenie jest największym nauczycielem. Jedzenie musi być dobre.
No oczywiście. Ale Rosh Hashanah rozpoczyna okres 10-dniowej pokuty, prawda?
Tak.
O tym już następnym razem.
Już wspomniałem o Jom Kippur, który kończy ten okres pojednaniem.